Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wczoraj w Gdyni miała być wielka feta, ale Arka przegrała mecz i będzie grała o awans do Ekstraklasy w barażach. Mm-hmm. Pani oglądała mecz? Jest pani fanką piłki nożnej?
Akurat ten mecz śledziłam w internecie. Natomiast byłam na derbach i tych derbach, które odbywały się w Gdańsku i tych derbach, które odbywały się w Gdyni i pomiędzy derbami jeszcze na jednym meczu. Natomiast ja nie ukrywam, że ja jestem kibicem początkującym. Wiedziałam akurat, co to są baraże i wiedziałam, że jeszcze tą szansę wczoraj po tym przegranym meczu z GKS Katowice mamy. Natomiast powiem tak, oglądanie piłki nożnej zawsze było dla mnie bliskie, jeżeli grała polska reprezentacja, aczkolwiek tak szczerze mówiąc zawsze obiecywałam sobie, że więcej nie popełnię tego błędu. Natomiast faktycznie kibicowanie Arce to jest taka nowość, którą odkryłam w kampanii wyborczej i muszę powiedzieć, że sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Widzę, jak bardzo kibicom zależy na dobrych wynikach zespołu.
No właśnie, to fajnie, tym bardziej by było, gdyby Arka awansowała do Ekstraklasy. Mecz.
No, mieliśmy duże nadzieje, ale niestety, no zobaczymy, co z tymi barażami.
Tak jest, mecz Arki z Odrą Opole odbędzie się w czwartek. Natomiast w minioną sobotę w Gdańsku odbył się Trójmiejski Marsz Równości. Po raz pierwszy pod patronatem prezydent miasta Gdyni. Pani była również na tym marszu. Ma pani taki feedback od uczestników, czy im zależy na tym, żeby samorządowcy ich wspierali na takich paradach?
Właśnie dlatego, że miałam feedback po kampanii wyborczej, dlatego przyszłam. W kampanii wyborczej przytoczyła się taka dyskusja, czy prezydent miasta powinien, nie powinien, wypada, nie wypada, należy, nie należy, aby szedł na czele Marszu Równości. I ja wtedy, pewnie jak pani redaktor pamięta, zajmowałam takie stanowisko, trochę poparte własnymi doświadczeniami z prowadzenia protestów kobiet z kolei. Ja nie za bardzo życzliwie witałam polityków na marszach, bo miałam takie przeświadczenie, że oni pojawiają się na marszach, a pomiędzy marszami nic nie robią. I takie faktycznie wtedy miałam zdanie na ten temat. Natomiast po tamtej dyskusji dostałam od środowiska bardzo, bardzo dużo takich sygnałów, że jednak dla nich to jest istotne. Żeby ten prezydent, żeby ten samorządowiec, żeby ten prezydent miasta, żeby wojewoda, marszałek i możemy dalej tutaj wymieniać, pojawił się i jednak tą swoją solidarność ze środowiskiem pokazał. Tak się akurat stało zabawnie, że ten wniosek o patronat nad Marszem Równości to był pierwszy wniosek o patronat, który wpłynął na moje biurko. Więc to była tak naprawdę pierwsza decyzja o patronacie, jaką podjęłam. Potem było jeszcze wiele innych, ale ta była pierwsza. I podjęłam decyzję, że faktycznie przyjdę na ten Marsz Równości, bo zrozumiałam, jakie to jest ważne dla jego uczestników i że same moje opinie wcześniejsze, no chyba były nie do końca trafione.
To może kolejny marsz w Gdyni?
No zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać. Na razie tutaj 9 odbyło się w Gdańsku.
Pani prezydent, znamy już nazwiska trzech pani zastępców. Oktawia Gorzeńska będzie zajmowała się edukacją, Bartłomiej Austen będzie wiceprezydentem do spraw inwestycji, a Tomasz Augustyniak będzie zajmował się kwestiami społecznymi. Jeszcze brakuje zastępcy do spraw gospodarczych. Kiedy poznamy tę czwartą osobę?
Czwartą osobę poznamy wkrótce, jeszcze jej nie ujawniam, natomiast już z góry mówię, że te zakresy odpowiedzialności, my mówimy w urzędzie piony prezydentów, one ulegną modyfikacjom. Pani Oktawia Gorzeńska dzisiaj ma pod sobą między innymi Gdyńskie Centrum Zdrowia i Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego, ale ponieważ na pokładzie pojawia się pan Tomasz Augustyniak, no to oczywiste i logiczne jest, że on weźmie pod siebie te piony zdrowia. Także tam dojdzie do przesunięć. Trzeba będzie pewnie zmienić też te nazwy. Myśleliśmy, że wydarzy się to później, ale te nazwy prezydentów dostosować również do tego, czym oni się będą zajmować w nowej rzeczywistości.
Brakuje pani chyba zastępców prezydentów, bo musi pani wszystkie decyzje podejmować sama póki co. Pani Oktawia już została
na tą chwilę, tak. Na tą chwilę jest dość trudno faktycznie i to jest praca znacznie przekraczająca takie podstawowe normy czasu pracy. żeby podjąć te wszystkie decyzje, podpisać wszystkie dokumenty i żeby wszystkie piony jakoś pracowały dalej. Oczywiście tutaj jeszcze na pokładzie do niedawna był pan sekretarz poprzedniego prezydenta. Mówię do niedawna, bo pan Rafał Kleinert w piątek i dzisiaj jest na urlopie wypoczynkowym, także jeszcze do czwartku tam bardzo mnie wspomagał i te piony, kolejkę oczekujących spraw w tych pionach pomagał rozblokowywać. Natomiast pani Oktawia Gorzyńska od zeszłego tygodnia jest już oficjalnie powołanym wiceprezydentem i już dałyśmy radę pierwsze takie decyzje objęte naszym programem wyborczym zrealizować, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
Czyli na przykład?
Czyli na przykład i konkretnie te otwarte, obiecane konkursy na dyrektorów placówek. Teraz w nadchodzącym czasie odbędzie się 13 takich konkursów. One wynikają z tego, że te miejsca się zwalniają w sposób naturalny. To nie jest tak, że dyrektorzy zostali pozwalniani, ale po prostu przyszedł taki moment, że te konkursy muszą być dla tych stanowisk rozpisane. I razem z panią Oktawią podjęłyśmy decyzję, że to już od tego pierwszego konkursu będziemy robić cały ten nabór na nowych zasadach. Chodzi o to, że w tej części, gdzie dyrektorzy przedstawiają swoją wizję co do rozwoju szkoły, gdzie mogą odpowiadać na pytania komisji konkursowej, ten etap będzie otwarty i będzie dostępny dla publiczności, czyli rodzice z danej szkoły będą mogli przyjść i wysłuchać, jakie wizje zaproponowali różni kandydaci i która z tych wizji ostatecznie zwyciężyła w konkursie, a potem tego dyrektora z tej wizji, no nie chcę mówić rozliczyć, ale pilnować, żeby tą wizję realizował.
Do tej pory nie było takiej możliwości.
Do tej pory nie było takiej możliwości. Konkursy nie odbywały się w sposób otwarty.
Pani prezydent, swojego zastępcę chciała mieć także Koalicja Obywatelska. Na początek była mowa o jednej osobie, a potem koalicja zażądała, jeśli tak można chyba powiedzieć, dwóch kandydatów. Nie doszliście do porozumienia, nie stworzyliście koalicji. Jak pani teraz sobie wyobraża współpracę z Koalicją Obywatelską w Radzie Miasta?
Faktycznie przyczyną niedojścia do porozumienia była eskalacja tych żądań co do ilości wiceprezydentów. Ja od początku mówiłam, że nie zgadzam się na dwóch wiceprezydentów, że to jest moja odpowiedzialność i to powinni być ludzie, co do których ja podjęłam decyzję o współpracy z nimi. Ten jeden wiceprezydent był ukłonem. Tam proponowałam jeszcze trzy różne inne rozwiązania w środowisku Koalicji Obywatelskiej zamiast tego drugiego wiceprezydenta, ale żadne z tych rozwiązań nie znalazło uznania. Ja powiem tak. Program co do zasady mamy bardzo zbieżny. Naprawdę ciężko szukać w nim jakichś istotnych punktów, które odróżniałyby nas kategorycznie. Dlatego jestem spokojna, kiedy będziemy chcieli rozmawiać o strefie płatnego parkowania, kiedy będziemy chcieli rozmawiać o budownictwie mieszkaniowym, kiedy będziemy chcieli rozmawiać o rozwoju terenów zielonych. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby koalicja prezentowała tezy niezgodne ze swoim dotychczasowym programem i to samo dotyczy środowiska dialogu, z którego się wywodzę.
Pani prezydent, Koalicja Obywatelska oczekuje od pani takiego exposé na temat planów pani działań, żeby się do niego odnieść. Planuje pani coś takiego?
Szczerze mówiąc, nie planuję exposé. Pan Szemiot jako przewodniczący Rady Miasta na tym organie właściwym, jakim jest Rada Miasta, przedstawił swoje exposé z chwilą powołania. Exposé prezydenta sprowadza się do jednego bardzo krótkiego komunikatu. No, oszczędnie, rzetelnie i jakościowo gospodarować środkami gminy i szybko, precyzyjnie i bez opóźnień realizować postanowienia uchwał Rady Miasta.
Pani prezydent, przejdźmy teraz do pani konkretnych pierwszych decyzji, bo jedną z takich pierwszych ważnych decyzji było odwołanie przetargów na sprzedaż miejskich działek. Decyzje pani poprzednika o sprzedaży tych działek były bardzo krytykowane przez mieszkańców. Jakich działek dotyczą te odwołane przetargi? Jakichś ważnych terenów?
Pani redaktor, muszę zaznaczyć, że to nie były decyzje poprzednika pana Szczurka, tylko to były decyzje właśnie Rady Miasta. A pan Szczurek wykonywał ten proces sprzedaży, ponieważ Rada Miasta go do tego zobowiązała. Ja te działki na chwilę obecną z przetargu faktycznie zdjęłam, ale Rada Miasta musi się zastanowić ponownie, czy i które zostawiamy w zasobie gminnym, czy i które powinny faktycznie trafić na sprzedaż. Z tego, co pamiętam, w tym pierwszym rzucie, bo ja w dwóch rzutach anulowałam przetargi, w tym pierwszym rzucie doszło do zdjęcia wszystkich przetargów, wszystkich działek. W tym drugim miałam troszeczkę więcej czasu, bo tam w pierwszym tygodniu było ciasno z czasem, ale potem dałam radę usiąść z panem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Przedstawił mi prezentację i nie wszystkie działki zostały zdjęte. Działki, które nadal będą są wystawione na przetarg, to na przykład takie działki, o których mówimy, że robimy dołączenia do istniejących nieruchomości, żeby tam na przykład tą strukturę własnościową poprawić i doprowadzić do takiej zgodnej z prawem, bo na przykład mamy jakiś mały trójkątny kawałek czyjegoś ogródka. Zupełnie nie jest to nam potrzebne, nie mamy co z tym zrobić, a jest to nasza działka, za którą musimy odpowiadać. Takie przetargi mogą śmiało się dziać, bo też mieszkańcy liczą na to, że w końcu kawałek ich ogrodu, który od lat tam był procedowany, żeby mogli wykupić, żeby do tego wykupu doszło.
A był tam teren przy ulicy Chwarzmieńskiej w tych przetargach?
Nie pamiętam.
Nie pamięta pani tego, bo mieszkańcy jasno wtedy mówili, że oni nie chcą inwestycji na tym terenie, chcą, żeby pozostał to taki teren rekreacyjny. Nawet zorganizowano zbiórkę podpisów wówczas pod petycją, by wstrzymano wyprzedaż.
Pamiętam i powiem, że ta petycja była redagowana pod kątem prawnym z moją pomocą. Powiem tak, nie przypominam sobie, czy ta działka była na sprzedaż teraz i czy obejmowała moja decyzja. Jeżeli pojawiła się lokalizacja tak zwanej ostatniej łąki na Chwarznie, to ja ją na pewno zdjęłam.
Pani prezydent, tydzień temu były wybory do Rady Dzielnic. Przeprowadzono je tylko w 7 z 21 dzielnic, bo w pozostałych zgłosiło się mniej kandydatów niż miejsc w 15-osobowych radach. Frekwencja wyniosła jedynie 6%. Dlaczego mieszkańcy nie chcą działać w radach dzielnic? To chyba nie tylko problem Gdyni zresztą jest.
To jest nie tylko problem Gdyni, ale chyba tylko w Gdyni ten problem jest tak poważny i tak widoczny. W mojej dzielnicy, czyli w Orłowie, już drugi raz nie doszło do wyborów, bo w poprzedniej kadencji też było mniej kandydatów niż chętnych. Natomiast mi się wydaje, że ten problem w Gdyni idzie dwutorowo. Jedna kwestia to jest taki brak wiedzy o tym, co robi Rada Dzielnicy i że te Rady Dzielnic, jeżeli prężnie działają, potrafią zrobić naprawdę dużo. Nie dalej jak w sobotę rozmawiałam z przewodniczącym Rady Dzielnicy, jednej z Rad Dzielnicy w Gdyni i on pokazywał mi w terenie na placu szkolnym, które inwestycje zostały poczynione ze środków Rady Dzielnicy. I mieliśmy taką rozmowę, że gdybyśmy może, tak jak informujemy o tym, że jakaś inwestycja została poczyniona ze środków unijnych, to może gdybyśmy informowali w ten sam sposób, że to jest inwestycja ze środków Rady Dzielnicy i to zrobili twoi sąsiedzi, to być może byłoby takie większe zrozumienie, że ta Rada Dzielnicy jednak ma takie dość duże kompetencje, żeby wspomóc rozwój dzielnicy. Ale drugi taki tor problemu gdyńskiego to jest to, że z Radami Dzielnic w Gdyni nic nie konsultowano przez lata i one nie były takim organizmem, jakim chcielibyśmy te Rady Dzielnic widzieć. Chociażby przykładem można przytoczyć kwestię likwidowania linii autobusowych i trolejbusowych bez konsultacji z Radami Dzielnic, a czasem nawet wbrew ich stanowisku. I cała furia mieszkańców wtedy odbiła się na radnych dzielnicowych, bo no, nie mieli dostępu do radnych miasta.
Połączenia autobusowe, jakieś tam inwestycje w dzielnicy, to też nie było konsultowane?
Bardzo często te kwestie nie są konsultowane i tutaj, żeby naprawić sytuację w tych radach dzielnic, no musimy zastanowić się nad taką dogłębną reformą. Ja dostałam już na moje biurko pismo przewodniczącego gdyńskiego dialogu, w którym prosi o zrobienie takiego okrągłego stołu. Radni dzielnic, radni miasta, urzędnicy, prezydent, mieszkańcy, wszyscy zainteresowani, dyskutujący właśnie o reformie rad dzielnic i tym, co można zrobić, żeby ten trend odwrócić. Jeszcze nie wyznaczyłam terminu, ale mam nadzieję, że no do środy teraz, jak będziemy mieć wolne w Boże Ciało, to że do środy ten termin zostanie poznany.
taki okrągły stół też by się pewnie przydał dlatego, tak sobie myślę, bo pani w swojej kampanii wyborczej zapowiadała, że chce pani wprowadzić zmiany w dzielnicach, bo wiele dzielnic było do tej pory zapomnianych, więc pewnie będzie pani chciała też liczyć na wsparcie tych radnych dzielnicowych i w ogóle dzielnic
tak,
mieszkańców.
Ale to akurat to będzie wtedy 21 małych okrągłych stołów, bo 21 dzielnic i każda ma prawo się wypowiadać na temat własnych spraw, więc tutaj ciężko by było to połączyć w jakiś jeden duży okrągły stół. Ale tak, tak, to wszystko będzie się działo w toku kadencji.
A rozważa pani zwiększenie budżetów rad dzielnic, bo dzisiaj to jest 10 zł rocznie na każdego zameldowanego mieszkańca, to nie za dużo.
Nie za dużo i ten postulat od przewodniczącego klubu radnych Gdyńskiego Dialogu między innymi zawiera zwiększenie finansowania rad dzielnic. No tutaj będę musiała z panią skarbnik szukać w budżecie takiej przestrzeni, żeby zwiększyć ten udział na mieszkańca w radach dzielnic, no ale też wiem, że Gdynia jest zadłużona i tutaj ten kocyk, jak naciągniemy w jedną stronę, to z drugiej strony trochę zabraknie, więc musimy szukać takiej równowagi.
No to przed panią bardzo duże wyzwania. O nich będziemy pewnie też nieraz rozmawiać w Radiu Gdańsk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.